Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Piątkowe popołudnie to oczywiście czas na audycję w Rytmie Kina. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
I zaczynamy naszą filmową przygodę. W tym tygodniu postanowiliśmy, że opowiemy sobie o... W sumie były adaptacje gier, no to teraz o adaptacjach, ale zupełnie innych, czyli o bajki i baśnie Disneya. No dobra, zaczniemy od tego Disneya, bo to, co Śnieżka ostatnimi czasy wyprawiała na salach kinowych i box-office, no to trzeba przyznać jedno wielkie zaskoczenie. I to negatywne zaskoczenie.
Czy zaskoczenie? No nie wiem. Czy tak zacząć po bożemu. Box-office. Chyba zatrzymaliśmy się gdzieś tam na wpływach globalnych, nie tylko w Stanach. To jest około 150 milionów dolarów. Film kosztował około 300 milionów dolarów. Chyba 270, 250, coś takiego. I teraz, żeby się chociaż film zwrócił, musiałby zarobić globalnie około 600 milionów, no bo wiadomo, to są koszty, producent dzieli się z kinami, z dystrybutorami, więc musiałby film zarobić 600 milionów, żeby się zwrócić. Ale Śnieżka, no, ma szansę gdzieś tam jeszcze na gadżetach dorobić, na streamingu, może gdzieś tam w parkach rozrywki postać zostanie wykorzystana.
Ale myślisz, że do 300 dobije?
No, marne szanse. Szczerze no mówiąc, właśnie. To jest już chyba stracona sprawa. I wiele czynników się na to przyłożyło. Między innymi odtwórczyni głównej roli bardzo ciężko pracowała na ten sukces.
No właśnie, tutaj się spotkaliśmy właśnie po to, żeby... Zaczniemy właśnie od Śnieżki i o tym spektakularnym fiasku, które, no i tutaj właśnie fajnie zaczęłaś. Główna aktorka, która moim zdaniem chyba zapyszna była, jeżeli chodzi o podejście do tego filmu.
Rachel Zegler, kolumbijsko-polskie korzenie, to taka ciekawostka. I oczywiście po ogłoszeniu obsady były dyskusje, oczywiście o reprezentacji, o wierności wobec tej klasycznej wersji. No ale to nic w porównaniu z tym, co się potem zaczęło dziać wokół promocji i dyskusji okołofilmowych, bo po pierwsze Zegler bardzo mocno objechała klasyczną wersję, tą starą, stareńką animację disneyowską z 1937 roku, którą chyba wszyscy znamy. No i ona generalnie chodziło o to, że tamten książę to był bardzo nachalny i generalnie bardzo niefajnie i w ogóle zrezygnujmy z tego motywu. Pytanie, czy jest sens rezygnować z motywu, który tutaj budował cały film? Mówię o tej animacji oryginalnej.
No i był główną puentą całej tej animacji.
Tak, i czy tak ostra krytyka klasyki jednak w jakimkolwiek stopniu przyniosła dobrą prasę dla filmu? No chyba nie. Już później wszyscy związani gdzieś nawet bliżej dalej z produkcją, syn producenta Johna Platt mówił, że wypowiedzi aktorki zaszkodziły w ogóle całej promocji filmu. Nie pomogło również to, że Zegler wspierała Palestynę, wspiera Palestynę w konflikcie zbrojnym, który w tej chwili się dzieje, linia Izrael-Palestyna, a Gal Gadot grająca
macochę
oczywiście wspiera Izrael, bo też pochodzi, ma korzenie stamtąd. No i to było wszystko bardzo niesmaczne, rodziło dyskusje, konflikty i tak naprawdę mam wrażenie, że sprawiło, że jak ludzie się mało interesowali tą adaptacją kolejną, to w ogóle stracili zainteresowanie.
No bo... też duże zmiany tam z tego, co widziałem, bo na początku miało być w ten sposób, że mieli być zatrudnieni profesjonalni aktorzy, którzy mieliby zagrać krasnoludków i to miało być...
Tak.
Miało być, no, osoby niskorosłe, tak. To tak powiedzmy.
Tak, skarbowa cościoła albo niskorosła.
Tak. Ale oto też właśnie był wielki problem, no i w końcu z tego zrezygnowano i wyszło, że
tak,
jest CGI,
dokładnie tak. To był jeden z zarzutów. Kolejny to jest właśnie to unowocześnianie historii na siłę. To się bardzo ludziom nie spodobało. I też oczywiście wiadomo, że też konkurencja ze strony streamingów jest duża, jeśli chodzi o tego rodzaju kino. Myślę, że recenzje generalnie, które zaczęły się pojawiać od razu na wszelkich serwisach, czy Rotten Tomatoes, czy w tej chwili na Filmwebie, CinemaScore, to są wszystko bardzo, ale to bardzo przeciętne, wskazujące na słabe.
2,7 na Filmwebie.
Dokładnie. Tak. Na amerykańskim odpowiedniku Filmweba tam jest chyba 1,7, to już w ogóle...
Tak, ludzka Prostonoga 1 i 2 nawet ma większe recenzje.
Więc no generalnie bardzo, bardzo źle to wyszło. Chyba głównie te unowocześnianie i wypowiedzi aktorki nie pomogły. Bardzo zaszkodziły filmowi.
Dzisiaj rozmawiamy o adaptacjach Disneya. Mówiliśmy już o Śnieżce, o tym, co nie wyszło, co wyszło. Jeszcze chciałbym na sekundę zostać przy tym filmie i zapytać o grę aktorską. Bo dużo osób zarzuca na przykład Gal Gadot, że zbyt drewnianie podeszła do tego tematu.
Chyba generalnie są takie zarzuty do całej tam obsady, że to niekoniecznie o to chodzi, że to jest takie właśnie trochę teatralno-drewniane, jak to określiłeś. To się nie broni na ekranie, bo po takich ostrych i konkretnych wypowiedziach ze strony odtwórczyni głównej postaci moglibyśmy się spodziewać, że faktycznie ma pomysł na odtworzenie tej roli, a to wszystko jest takie mdłe, rozmydlone. Bo z kolei były szerokie dyskusje o Małej Syrence, tam też było dużo kontrowersji, tam były rozmowy wokół castingu i oczywiście kontrowersje rasowe, bo Hailey Bailey jako Ariel czarnoskóra od razu się nie spodobała po pierwszych materiałach, które wyszły, ale ona z kolei się obroniła swoim głosem, swoją grą.
Pięknie
i wyszła obronną ręką z tego. Tutaj nie ma się jakby, nie ma punktu zaczepienia, żeby powiedzieć, to było dobre, to było fajne, to zatrzymało ludzi w kinach. No nie zatrzymało i raczej nie zatrzyma. Tutaj też jest dobry czas, żeby zapytać w ogóle o zasadność tworzenia tych kolejnych filmów live action, te remake'i live action, których się Disney uczepił i trzyma. To miało sens, jak to było świeże, jak Tim Burton zrobił Alicję w Krainie Czarów, która była ogromnym sukcesem finansowym, ale też Tim Burton jest na tyle rozpoznawalnym artystą i charakterystycznym stylem swoim, jakby przypieczętował sukces tego filmu. Później mieliśmy Kopciuszka, który też był zrobioną taką fajnie realizacją, był wierny oryginałowi, był taki elegancki, powiedziałabym.
No z tego wszystkiego najlepszy to chyba Piękna i Bestia.
A widzisz, że ja nie lubię Pięknej Bestii.
A widzisz, a mi się spodobało.
Ale ja już ci mówię dlaczego, bo Piękna i Bestia, ta oryginalna z 1991 roku, wtedy film wyprodukowano, to był pierwszy film, jaki ja w kinie zobaczyłam, więc ja mam bardzo, bardzo silne uczucia z tą animacją związane, takie nostalgiczno-melancholijne, radosne, gdzieś tam cały czas żywe bardzo, a Piękna i Bestia, mimo że była dobrym filmem, oglądalność i wpływy były bardzo, bardzo dobre, no to jakby dla mnie faktycznie za bardzo poleciała w stronę taką feministyczną, mogłabym powiedzieć.
Aha,
trochę za dużo, tak, trochę za dużo odstępstwo od oryginału. Ja nie mówię, że to było złe, tylko ja oczekiwałam jakby powtórki z dzieciństwa, otrzymałam
Kalki.
Zupełnie... Tak, no to takie... Czasem się sami łapiemy na tym, że idziemy z pewnymi oczekiwaniami do kina i to nam przeszkadza w odbiorze. I tak było w przypadku mnie i Pięknej i Bestii. Absolutnie nie mówię, że to zły film, tylko ja po prostu... No, nie mam jakichś tam super sympatii do tego filmu, ale faktycznie to była jeszcze dobra produkcja, a potem już było tylko gorzej. Już nie mówię o Mulan, która jeszcze więcej kontrowersji zgromadziła na arenie międzynarodowej, bo to już w ogóle jest fenomen.
To nie wiem, czy doszło do ciebie słuchy, że Disney ostatnio stwierdził, że po klapie, jako była Śnieżka, to stwierdzili, że nie będą robić już... Na razie live action zostawiają sobie w spokoju.
No, zobaczymy.
Jesteśmy przy temacie adaptacji i Disneya. Dobra, Śnieżka już za nami. Powiedzieliśmy też, które adaptacje były fajne, które nie. A przed nami w sumie to Disney, czy to już bardziej Pixar? Lilo i Stitch.
Lilo i Stitch Disney.
Tak.
Lilo i Stitch Disney. Trochę jestem zafascynowana, bo to też jest już klasyk. Dużo powstało różnych rzeczy wokół Lilo i Stitcha, a za chwilę mamy kolejną premierę. Disney bardzo liczy na dobre wyniki finansowe i trudno się dziwić, bo muszą nadrobić tą straszną klapę ze Śnieżką. I ja myślę, że to się sprzeda, ale też dlatego, że Lilo i Stitch to w tej chwili mniej chyba postaci filmowe, a bardziej bardzo sprytny marketing. Lilo i Stitch jest wszędzie. Ja widzę po prostu na ciuchach dzieciaków, gdzieś na jakichś gadżetach, plecakach.
Pomimo, że ta bajka ma naprawdę już sporo lat.
Tak, i jest też, nie powiedziałabym, że to jest najłatwiejsza i najprzyjemniejsza bajka Disneya, bo nie. To jest bardzo trudny materiał źródłowy. Tam są sieroty, które muszą o siebie zadbać, są jakieś kosmiczne pościgi.
Kosmita, który szuka swojego miejsca na świecie.
Tak,
na
jest, jest niezbyt sympatyczny pan z opieki społecznej, który robi wszystko, żeby...
Cobra Bubbles.
Tak, to jest trudne. Ja lubię oryginał, ale faktycznie obserwowałam, jak Lilo i Stitch wraca i było to trochę dla mnie zadziwiające, ale to chyba też wynika z tego, że te postaci są bardzo sympatyczne, są takie kawaii, powiedziałabym, a to się bardzo podoba dzieciakom. No i cały ten marketing zbudowany wokół postaci przynosi jakby dobre owoce i myślę, że to będzie sukces finansowy. No nie wiem, czekamy na premierę filmu, bo ona w okolicach Dnia Dziecka. Czy będzie pospolite ruszenie do kin? Zobaczymy. Czy będzie na co pójść do kina? Też zobaczymy. No nie wiem, no bo czasem się dobrze zapowiada, jak w przypadku Śnieżki, bo przypominam, że tutaj bardzo dobre nazwiska. Mark Webb, który jest odpowiedzialny za niektóre Spider-Many, za 500 dni miłości, czyli taki już film legenda. Jedną ze scenarzystek była Greta Gerwig, czyli no myślałby kto, że sukces murowany, a jednak nie. No zobaczymy, czy Lilo i Stitch odwróci kartę Disneya.
Na zakończenie jeszcze chciałbym zapytać Ciebie o jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie adaptacja, w sumie live action, Króla Lwa i Mufasa. Jak ja byłem w kinie na Króle, nowym filmie Królew, czułem się dziwnie. Czułem się dziwnie, że widzę, że prawdziwe zwierzęta próbują mówić, to wygląda dziwnie, te CGI też nie wyglądało tak do końca zaciekawie.
No jakby to live action, które tak naprawdę jest animacją CGI, tak. I tak tutaj też było bardzo dużo zarzutów o te drewniane twarze zwierząt i generalnie brak emocji.
Dokładnie.
Bo co by nie mówić, ta klasyczna animacja była bardzo, no była przeładowana emocjami, no wszyscy tam żeśmy smarkali i płakali w rękawy.
No nawet jak była scena piosenki Scara z hienami, no to dzieciak, no nawet starsza osoba oglądając to po prostu
był przerażony. Tak, to prawda. To była sprawnie zrealizowana animacja komputerowa. Tam się dużo działo, te postaci były żywe i przekonywujące, a te CGI nas nie przekonuje. Tutaj chyba Król Lew jeszcze się trzymał, coś tam zarobił, ale to też zasługa, myślę, bardzo dobrej obsady dubbingu, bo tam przecież między innymi Beyoncé, więc w Stanach to był hit również ze względu na to, że to był porządny musical. Tam były bardzo dobre realizacje tych muzycznych elementów, ale tego się już nie oglądało jak Króla Lwa. No faktycznie ten brak emocji bardzo, bardzo mocno się odbił. Myślę, że zwłaszcza dla tych, którzy znają oryginał, bo może te późniejsze pokolenia, które nie są jakby, nie mają takich wspomnień traumatycznych z kin, jak my z Królem Lwem, to może inaczej to odbierało, ale faktycznie my patrzyliśmy na to troszkę z dystansem i może to nie jest zła realizacja, ale faktycznie też czegoś zabrakło.
No to kończąc już naprawdę, ostatnie pytanie, czy live action ma sens?
Jeśli jest na to pomysł i jest jakiś styl, który obroni to live action, ten remake, to tak, ale jeśli to jest kolejna odsłona bez pomysłu i to jest kolejny skok na kasę, to myślę, że darujmy sobie. Zostańmy przy tej nostalgii, przy tych wspomnieniach i nie wiem, puszczajmy od czasu do czasu klasyki w kinie i to będzie lepsze niż taki remake na siłę. Ja nie jestem wielką fanką, kilka lubię, ale większość jest dla mnie totalnie obojętna.
Chociaż ja bym, powiem Ci szczerze, z chęcią zobaczył albo Planetę Skarbów, albo Atlantydę.
Ale to są zapomniane trochę animacje Disneya. Bardzo szkoda. Planeta Skarbów jest po prostu mega fajną animacją i myślę, że warto ją sobie przypomnieć albo poznać. Jest na 100% na streamingach, więc pokażcie swoim dzieciom, jak kiedyś wyglądały animacje.
Bo to jest naprawdę kawał dobrej animacji. I takim właśnie kawałem dobrej animacji kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Audycja w Rytmie Kina. Marcin Banachowski.
Ewelina Zbytniewska.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.